Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. A dziś zaczynamy od informacji na temat portu w Ustce. Ministerstwo Obrony Narodowej nie chce w niego inwestować, ponieważ jest on w zasięgu rosyjskich rakiet z Kaliningradu. Sprawa wynikła, gdy grupa specjalistów zwróciła wojsku uwagę, że port po modernizacji mógłby zostać wykorzystany do celów militarnych. Sprawą zajął się Przemek Woś. O jakie wykorzystanie portu w Ustce chodzi specjalistom?
Port w Ustce ma być modernizowany ze środków unijnych. Inżynierowie ze Stowarzyszenia Arka w Gdańsku zwrócili uwagę, że przy okazji można rozszerzyć możliwości portu w Ustce i wykorzystać go militarnie. Wystarczy zbudować głębokowodne nabrzeże, by z portu mogły korzystać jednostki marynarki wojennej podczas ćwiczeń na pobliskim poligonie w Wicku Morskim. Port może też obsługiwać zaopatrzenie amerykańskiej bazy w Redzikowej, czy też po prostu posłużyć do rozszerzenia systemu bazowania okrętów marynarki wojennej. Modernizacja portu w Ustce ma kosztować około 50 milionów euro, więc inżynierowie zaproponowali, by MON wykorzystał okazję i również zainwestował w modernizację na cele wojskowe. Ministerstwo jednak jednoznacznie odrzuciło taką możliwość. Po pierwsze z braku pieniędzy, a po drugie, jak napisał generał Michał Sikora, z uwagi na rozmieszczone w obwodzie kaliningradzkim środki rażenia. Port w Ustce jest w ich zasięgu.
Tyle Przemek Woś. Głos w tej sprawie zabrała także posłanka Małgorzata Zwiercan. Wystąpiła ona w tej sprawie z interpelacją do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Jej zdaniem odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej jest zastanawiająca, bo, to cytat, należy jasno stwierdzić, że całe polskie wybrzeże znajduje się w zasięgu strefy rażenia z Kaliningradu, również Gdynia, i czy to w związku z tym oznacza brak inwestycji wojska również w innych portach. Do tego tematu będziemy wracać, gdy tylko pojawią się odpowiedzi na te pytania, a już teraz odpowiedź na inne, bardzo ważne pytanie. Pytanie dotyczące śmigłowców ratowniczych. Otóż pierwsza z remontowanych maszyn wraca do Gdyni w tym tygodniu. To jeden z pięciu śmigłowców, których modernizacja rozpoczęła się w 2014 roku i miała potrwać maksymalnie do kwietnia 2016 roku. Z powodu przedłużającego się remontu wciąż nie udało się ponownie otworzyć punktu dyżurowania śmigłowców ratowniczych w Gdyni. Od ponad roku do wszystkich akcji na Bałtyku wylatuje maszyna z Darłowa. W końcu pojawiła się jednak dobra informacja i o tym właśnie komandor podporucznik Czesław Cichy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Jeżeli chodzi o śmigłowce ratownicze, które znajdują się w modernizacji w zakładach lotniczych w Świdniku, wiemy na pewno, że jeden z nich jest już oblatany, powinien trafić do jednostki w Gdyni.
Co z kolejnymi śmigłowcami?
Czekamy na zgłoszenie kolejnych do odbioru technicznego. Chcielibyśmy odebrać je jak najszybciej.
Czy mamy informacje na temat tego, kiedy kolejne śmigłowce będą przekazane do oblatania, do odbioru?
W tygodniu zaczniemy oblatywać kolejne z nich, ale to nie wiemy, kiedy się zakończy ten oblot techniczny i kiedy maszyna będzie gotowa do odbioru.
Jak te informacje mają się do powrotu punktu dyżurowania do Gdyni? Bo żeglarze wskazują, jak istotne jest to, aby śmigłowce stacjonowały w Gdyni.
To jest nasz cel. Będziemy do tego dążyć. Chcemy, żeby to się stało jak najszybciej, ale warunkiem przywrócenia drugiego punktu dyżurowania jest powrót wszystkich pięciu maszyn z modernizacji do naszej jednostki.
A czy wiemy, kiedy wszystkie maszyny wrócą do Gdyni? Czy są choćby przybliżone terminy ich powrotu ze Świdnika?
Niestety tego na 100% jeszcze nie wiemy. My czekamy na zgłoszenie maszyn do odbioru, do oblotu technicznego. Jeżeli tylko takie zgłoszenia przychodzą, my natychmiast wysyłamy załogę, oblatujemy tą maszynę, jeżeli stwierdzamy, zaliczona cały program oblotu, stwierdzamy, że nadaje się do eksploatacji, do wykonywania swoich zadań, przyjmujemy ją i przebazowujemy do jednostki.
Już wcześniej w minionych tygodniach zdarzało się, że udawaliście się do Świdnika na oblot maszyny i okazywało się, że waszym zdaniem ona nie jest gotowa. Tutaj potężne opóźnienie Świdnika, zakładów lotniczych w modernizacji tych maszyn. One miały być gotowe w kwietniu tego roku. Czym zakłady lotnicze tłumaczą to bardzo duże opóźnienie?
Ja nie mam takich informacji. Rzeczywiście wszystkie pięć maszyn miały do nas trafić do końca kwietnia, natomiast nie jest niczym nadzwyczajnym, że do oblotów technicznych podchodzi się kilka razy. Tak głęboka modernizacja, jak została przeprowadzona na tych maszynach, ma to do siebie niestety, że nie zawsze ten oblot techniczny wychodzi od razu. Wychodzą pewne usterki, pewne niesprawności, które należy poprawić i jest to raczej normalny proces.
Wyjaśnijmy. 5 maszyn jest teraz w modernizacji, 5 maszyn macie na stanie. Kiedy stopniowo maszyny kolejne będą wracały ze Świdnika, wy będziecie kolejne przekazywać w ich miejsce do modernizacji, prawda? Z tych śmigłowców, które są u was na miejscu, czy to nie będzie miało wpływu na kolejne opóźnienia w przywróceniu punktu dyżurowania?
Rzeczywiście, 5 maszyn otrzymamy zmodernizowanych, natomiast kolejne 3 musimy do tej samej modernizacji wysłać.
Czyli to będzie jedna za jedną. Jeśli jedna wraca, to jedną wy oddajecie.
W sumie na koniec będziemy mieli o 2 śmigłowce więcej, ponieważ w tej chwili mamy 5 w modernizacji, a wysyłamy 3. Mając 7 maszyn do dyspozycji, będziemy mogli myśleć o powrocie do dyżurowania w 2 punktach.
3 z 5 oddacie do modernizacji, ponieważ na waszym stanie są także 2 już bardzo leciwe śmigłowce Mi-14. One już do żadnych poważniejszych modernizacji się nie nadają.
One już nie będą rzeczywiście modernizowane, natomiast są to śmigłowce ciężkie o dużo większych możliwościach niż maszyny typu W3. Śmigłowiec W3 Rem Anaconda może zabrać na pokład 8 rozbitków w pozycji leżącej 2, natomiast śmigłowiec Mi-14 znacznie lepiej znosi trudne warunki pogodowe, które dość często panują nad morzem podczas akcji ratowniczych, a na pokład może zabrać 19 rozbitków w pozycji leżącej 9.
Ale jak wyglądają te terminy wyjścia ze służby Mi-14?
Jeżeli chodzi o 2 śmigłowce Mi-14, które są przystosowane do zadań ratowniczych, to ich koniec eksploatacji przypada mniej więcej na rok 2018.
Mam nadzieję, że nie namieszaliśmy w głowach od tych wszystkich liczb, które przewijają się w kontekście śmigłowców, ale wtedy, w tym 2018 roku, kiedy te Mi-14 będą wychodziły ze służby, wyliczycie, że 3 Anakondy, które macie oddać, że one już wtedy wrócą do służby i nie będzie kolejnego problemu z punktem dyżurowania.
Mamy taką nadzieję. Zanim te śmigłowce Mi-14 zostaną wycofane z eksploatacji, musimy dostać z powrotem kolejne śmigłowce po to, żeby utrzymać 2 punkty dyżurowania.
Odłóżmy te liczby na bok, skupmy się na samej praktyce. W czym modernizacja Sokołów i Anakond, ta modernizacja, która mamy nadzieję już powoli będzie dobiegała końca, w czym ona usprawni te maszyny?
Można powiedzieć, że Anakondy dostaną praktycznie nowe życie. Nowe będzie, można powiedzieć, prawie wszystko w tych śmigłowcach, od systemów sterowania pracy silnikiem, który zostanie zamieniony z analogowego na cyfrowy, poprzez wyposażenie awioniczne, poprzez całkowicie nowe przyrządy, takie jak nowa kamera termowizyjna, już znacznie lepszej klasy niż te, które mieliśmy, system identyfikacji jednostek pływających po wyposażenie nawigacyjne.
To również są dość wiekowe maszyny, one te najstarsze mają ponad 20 lat, te najmłodsze 14 lat, to był 2002 rok, kiedy te najświeższe, najnowsze maszyny wchodziły do służby. Ta modernizacja przedłuży ich żywot w jakiś znaczący sposób?
Na pewno usprawni naszą pracę, na pewno poprawi komfort pracy ratowników. Mam nadzieję, że również ich skuteczność ich działania i pozwoli na eksploatację tych maszyn przez jeszcze wiele długich lat.
O tym, jak bardzo śmigłowce ratownicze są potrzebne, jak realny mają wpływ na takich zwykłych, często niezwiązanych z żeglarstwem osób, ma sytuacja z minionego tygodnia.
Rzeczywiście w nocy z czwartku na piątek udzieliliśmy pomocy kobiecie ciężarnej, która oskarżała się na silne bóle brzucha. Obywatelka Szwecji znajdowała się na pokładzie promu Stena Spirit, który płynął z Karlskrony do Gdyni. W momencie zgłoszenia jednostka ta znajdowała się około 70 km na północ od Łeby. Nasza załoga pełniąca dyżur w Darłowie udała się w miejsce zgłoszenia. Na pokład promu zszedł ratownik, który przygotował poszkodowaną do podjęcia na pokład śmigłowca przy pomocy noszy. Następnie została ona przetransportowana na lotnisko w Gdyni i w stanie stabilnym, w stanie dobrym, przytomna, przekazana z obsadzie karetki pogotowia.
Mam takie wrażenie, że takimi akcjami przypominacie troszkę o sobie, osobom decyzyjnym odpowiadającym za modernizację sił zbrojnych, za modernizację śmigłowców.
Staramy się wszystkim przypominać, po co jest lotnictwo marynarki wojennej i o jednym z naszych głównych zadań, jakim jest ratownictwo. Za każdym razem podając statystyki, podsumowując, że od początku lat 90. już w tej chwili uczestniczyliśmy ponad 600 akcjach ratowniczych, udzielając pomocy ponad 300 osobom.
A opowiadał o tym komandor podporucznik Czesław Cichy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. A teraz przenosimy się do stoczni Remontowa Shipbuilding. Tam powstał najnowszy okręt przeznaczony dla polskiej marynarki wojennej. Chodzi o niszczyciela min Cormoran. O samym okręcie, jak i o testach morskich, które właśnie przechodzi, opowiada Krzysztof Machnik, kierownik projektu okrętu Kormoran.
W Pyrłach Morskich okręt jest poddawany kompleksowym badaniom, testom wszystkich urządzeń i systemów zamontowanych na tym okręcie.
Ten montaż systemów zakończyliście kilka miesięcy temu, wcześniej co oczywiste powstawał sam kadłub, szkielet tego okrętu. Powiedzmy może tym osobom, które nie miały styczności jeszcze z Kormoranem, jakie systemy tam zainstalowaliście i te związane ze zwalczaniem min i te związane z obroną, no bo tych też przecież kilka tam będzie.
Za dużo szczegółów w tym temacie nie mogę ujawniać poza oczywistymi systemami, które znajdą się na każdych statkach, tak na jednostkach cywilnych. No, okręt jest dodatkowo wzbogacony o to, co tworzy go okrętem, tak, a nie po prostu statkiem. Wyposażony jest w system bojowy, wyposażony jest w system uzbrojenia różnego typu, niekoniecznie to musi być armata czy karabiny, tak jak na jednostkach z takich stricte bojowych. W naszym przypadku są to głównie pojazdy podwodne.
Pojazdy podwodne to bardzo ważna sprawa, ponieważ wielu specjalistów związanych z marynarką wojenną wskazywało, że w przypadku zwalczania min powoli odchodzi się od zwalczania tych min przy pomocy samych okrętów, na których to okrętach są ludzie. Raczej wysyła się pojazdy podwodne. Można powiedzieć, że Kormoran odpowiada na dzisiejsze zapotrzebowanie zmieniającej się rzeczywistości związanej ze zwalczaniem min. Tam także są podwodne drony.
Jak najbardziej, no, natomiast każda ilość tych okrętów podwodnych musi być gdzieś składowana, gdzieś musi znajdować się centrum bojowe, coś musi być platformą, nośnikiem tych okrętów, tak jest tych pojazdów, tak jest w przypadku Kormorana, który jest w największym uproszczeniu takim nośnikiem, a jednocześnie integratorem i centrum sterowania między innymi tymi pojazdami.
Te podwodne pojazdy, one już nie powstawały w waszej stoczni, one były zamawiane.
Tak jest, pojazdy podwodne są działem kilku różnych dostawców z różnych krajów.
Bardzo tajemniczy jest pan opowiadając o okręcie Kormorany, no ale przyznam szczerze, tego się spodziewałem, ponieważ tych informacji udzielanych na temat tej jednostki zbyt wielu nie było, ale wiadomo na przykład, że powstawanie tego okrętu, jeśli chodzi o kadłub, było niecodzienne, ciekawe, wszystko za sprawą blach amagnetycznych, z których został on stworzony.
Amagnetycznych, niemagnetycznych, niskomagnetycznych, różne są nazwy i synonimy tej blachy, tak, jest to materiał na pewno specjalny, specjalistyczny, niespotykany dotychczas, myślę, że w polskim przemyśle. A na pewno w przemyśle stoczniowym jesteśmy pierwszą stocznią, która podjęła się takiego zadania. Myślę, że jak na pierwszy raz i nawet pomijając to kryterium, wyszło nam to całkiem nieźle.
A z czym to się wiązało, jeśli chodzi o taką praktykę produkcyjną? O to, jak wyglądała sama hala, w której powstawał okręt, kto tam mógł wejść, jak musiał być ubrany? No bo to przecież wiązało się z wieloma różnymi ograniczeniami.
Nie da się ukryć, że materiał ten wymagał na pewno większej kultury pracy. Tak? To nie jest blacha, profil, ogólnie materiał, który może być spawany, cięty, obrabiany, tak? Gdziekolwiek. Rzeczywiście nasza stocznia przygotowała się pod tym względem bardzo dobrze. Wygospodarowana została nowa, totalnie od nowa wyposażona hala, gdzie jak pan sam zauważył, zostały stworzone warunki pozwalające na obróbkę tej stali. Z tymi ograniczeniami bym nie przesadzał. No, oczywiście w stoczni została wyselekcjonowana ekipa najlepszych pracowników, spawaczy, monterów, kowali do wykonania kadłuba.
A wie pan, co pisze się w internecie o kadłubie?
Nie mam pojęcia.
Ja tak staram się rzadko posługiwać różnymi internetowymi komentarzami, ale bardzo wielu ludzi zwraca uwagę na to, że ten kadłub wygląda od zewnątrz troszkę jakby był pognieciony, tak jak kartka, którą się zgniecie, a potem się rozłoży i tam próbuje się ją wyprasować, no ale zawsze te ślady po takim zgnieceniu pozostają. Z czego wynika taki, a nie inny urok Kormorana?
Może nie tyle samego Kormorana, co ogólnie okrętów wojennych czy jednostek cienkościennych. Tak? Mamy tutaj dwa aspekty. Jedno to jest bardzo cienka blacha, bo Jak na standardy okrętowe, to blacha jest cienka.
Jak cienka, wyjaśnijmy?
Kilka milimetrów. A czynnik drugi to są procesy termiczno-obróbcze, tak, spawanie, prostowanie, których no, ze względu na charakterystykę konstrukcji nie da się uniknąć. Natomiast na tyle, na ile były minimalizowane.
Nie ma to absolutnie żadnego wpływu na właściwości okrętu.
Wszystko jest zrobione zgodnie z przepisami. Obowiązują nas przepisy Polskiego Rejestru Statków. Wszystko ma swoje certyfikaty, zostało potwierdzone przez stosowne służby.
Powiedział pan, że do pracy przy kormoranie rzuciliście najlepszych swoich spawaczy, rzuciliście, mówiąc kolokwialnie. Czy to taka oznaka, że stocznia remontowa myśli na poważnie o tym, aby wejść w ten rynek wojskowy? No bo jesteście znani z produkcji, z remontów statków cywilnych, a tutaj coś nowego być może. Od wielu lat już nie mieliśmy okrętu polskiego, wymyślonego w Polsce, stworzonego w Polsce, który zostałby sprzedany gdzieś za granicę i cieszył się tam popularnością.
Zaczynając od tego, co pan powiedział na początku, Stocznia Remontowa Shipbuilding jest zainteresowana ogólnie współpracą z każdym armatorem, tak, i to nie jest tak, że tego traktujemy poważniej, tego nie. Tutaj wszyscy, nazwijmy to, są na równi. Może to rzucenie, czy też oddelegowanie najlepszych spawaczy, no, jak w każdej dziedzinie, taki w tym przypadku, no, jedni mają smykałkę i dryg do pracy z takim materiałem, w tym przypadku mówimy tylko i wyłącznie o stali nierdzewnej, więc tak, w stoczni remontuje się building, mamy spawaczy do stali nierdzewnej i ci zostali oddelegowani do pracy na kormoranie.
A co z drugą częścią pytania?
A z drugą częścią pytania powtarzaliśmy wielokrotnie, co nie jest, myślę, tajemnicą. Stocznia jest gotowa na przedłużenie tego kontraktu i budowy kolejnych jednostek kormoran, czy innych typów jednostek dla tego zamawiającego, dla Marynarki Polskiej, dla Inspektoratu Zbrojenia. Nie ma różnicy. Jesteśmy gotowi, możemy się tego podjąć.
Zapytam o te zakulisowe rozmowy, pojawiają się już informacje właśnie co z kolejnymi jednostkami typu kormoran, no bo wiadomo, że ta jednostka, która teraz przechodzi próby morskie, to jednostka prototypowa, potem miały zostać zamówione dwie jednostki seryjne, natomiast ja pytałem ostatnio Ministerstwo Obrony Narodowej, no i tam powiedziano mi, że jeszcze nie ma co do tego decyzji, że decyzja zapadnie po zakończeniu testów tego pierwszego okrętu. Wy może wiecie coś więcej?
Znaczy wiemy tyle, ile o ile mówi nasza umowa, jaką mamy z Ministerstwem Obrony Narodowej podpisaną. Szczegółów wolałbym nie zdradzać, więcej nawet nie mogę tego robić, więc tego nie zrobię. Natomiast mogę potwierdzić, że faktycznie umowa przewiduje dwie konkretne jednostki, natomiast szczegóły, kiedy nastąpi start.
I czy nastąpi start, bo to jest najistotniejsze w tym momencie.
To już myślę, że nie zależy tylko i wyłącznie od stoczni.
O budowie owianego, jak państwo słyszeli, tajemnicą niszczyciela min kormoran opowiadał kierownik jego budowy Krzysztof Machnik ze stoczni Remontowa Shipbuilding. A teraz jak co tydzień zaglądamy do radiowego archiwum i jak co tydzień 1958 rok i kolejna część rozmowy z legendarnym dowódcą polskich okrętów podwodnych podczas II wojny światowej. Komandor Bolesław Romanowski. Dlaczego zawsze nazywam go legendarnym? Odpowiedź na to pytanie właśnie w tym materiale.
Podczas działalności na Morzu Śródziemnym dzik zatopił razem 19 rozmaitych jednostek nieprzyjaciela.
Pan o tym tak lekko mówi, a to jest jednak duża ilość.
No to powiedzmy jest ilość nawet całkiem duża, dlatego że w tym okresie żaden z okrętów operujących z trzech flotyl okrętów podwodnych na śródziemnym tyle na sumieniu swoim nie miał. Sprzyjało nam przede wszystkim szczęście, a po drugie miałem bardzo dobrze zgraną załogę, silny zestaw oficerski. I właściwie nie mieliśmy ani jednego wypadku, żeby z winy któregoś z członków załogi atak nasz nie był skuteczny. No tu się mogę pochwalić, że ze wszystkich okrętów podwodnych z całego świata, które brały udział w II wojnie światowej, ORP Dzik ma rekord, jeśli chodzi o ilość trafnych torpek w stosunku do ilości wystrzelonych.
Tak. Mianowicie jak ten stosunek się przedstawia?
Zdaje się, że ten stosunek wygląda 68%, kiedy już 20% jest bardzo dobrym stosunkiem.
Tak.
Ja mam na sumieniu powiedzmy około 50 tysięcy ton, znaczy British Register Tons, no ale naszym jeszcze większym osiągnięciem to jest zatopienie około 35 tysięcy Niemców. Bo miałem to szczęście, że wszystkie statki przeze mnie storpedowane właśnie przywoziły wojsko niemieckie. Więc także można liczyć około dywizji wojska niemieckiego wraz ze sprzętem.
Tak, no to teraz się nie dziwię, że pan ma tu na piersi tyle baretek. Tu widzę Virtuti Militari, Krzyż Walecznych i zagraniczne jakieś odznaczenia, może pan powie, panie komandorze.
No więc jest naturalnie Krzyż Virtuti Militari, podwójny Krzyż Walecznych. Następnie jest medal pamiątkowy morski, Srebrny Krzyż Zasługi. No poza tym odznaczenia brytyjskie, z których najwyższym jest Distinguished Service Cross. No więc można to porównać do polskiego Virtuti Militari. To jest odznaczenie dawane właśnie za osobistą odwagę i dzielność. Tak jak w akcie nadanym, w akcie, którym mi nadają, właśnie król angielski nadaje, bo on to nadaje, to odznaczenie, jest napisane za 5 uwieńczonych sukcesami patroli na Morzu Śródziemnych, patroli, w których dowódca wykazał umiejętność, determinację i odwagę.
Tak. No to jest przyjemne uznanie, prawda?
To bardzo przyjemne uznanie jest, owszem, i dzisiaj ono mi sprawia dużą satysfakcję.
To uznanie w pełni zasłużone, biorąc pod uwagę dokonania komandora Bolesława Romanowskiego. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.